Inny mieszkał za granicą. Korespondowaliśmy z sobą regularnie. Profesor historii, jak i ja. Tą samą epoką zajmowaliśmy się. Przesyłaliśmy sobie wiadomości o nowych publikacjach, o wydanych źródłach. Niekiedy spotykaliśmy się na kongresach. Wysłałem mu właśnie polecony list, ale po jakimś czasie list wrócił z adnotacją poczty, że adresat nieznany. Mimo że jako uczony był dość szeroko znany. To samo dałoby się powiedzieć o dalszych znajomych, czy tych przelotnie poznanych lub znanych jedynie z tego, że przeczytało się jego książkę, obejrzało jego obrazy, wysłuchało jego muzyki. A ze wszystkiego, z czym zetknęliśmy się choćby bezwiednie, zabieramy coś dla siebie. Dzięki temu można by powiedzieć, że w każdym z nas jest jakaś odrobina całej ludzkości. I nie ma znaczenia, czy żyją, czy żyli kiedyś, dawniej. Zawdzięczamy im, że i my żyjemy teraz, i kiedyś, i dawniej. I jesteśmy o tyle bogatsi, że mamy poczucie jakby mniejszej dolegliwości mijającego czasu. Kiedyś urządzaliśmy zimą w karnawale zabawę w bursie, skromną przy patefonie. Patefon miał wielką tubę, lecz był już na prąd, nie na korbkę. W bursie, o ile pamiętam, było 8 pokojów 6- i 8-osobowych, prócz tego jeden duży, w którym mieściło się kilkanaście łóżek. Przed wojną podobno znajdowała się tu świetlica. Po wojnie jednak przybyło tylu uczniów, zwłaszcza z okolicznych wiosek, miasteczek, że te świetlice zamieniono na sypialnie. Część klas odbywała lekcje nawet w godzinach popołudniowych, a klasy liczyły po jakieś 40 osób. Wszyscy wtedy garnęli się do szkół. Prócz tego było jeszcze kilka klas eksternistycznych, w których w tempie przyspieszonym starsza młodzież odrabiała stracone wojenne lata. Niektórzy jeszcze przed wojną zaczynali i dopiero teraz po wojnie kończyli. Jedni wyszli z lasów, inni z więzień. Słowem, bursa była przepełniona. Tych kilkanaście łóżek wynieśliśmy do innych pokojów, kładąc łóżka na łóżka, a krzeseł donieśliśmy ze stołówki, która mieściła się w podziemiach. Poustawialiśmy je wzdłuż ścian, żeby przynajmniej dziewczyny miały gdzie usiąść. Salę naturalnie wysprzątaliśmy, zmyliśmy podłogę, nastrugaliśmy świec, wydeptaliśmy, że się szkliła. Porozwieszaliśmy u sufitu kolorowe girlandy z bibuły. Taką samą kolorową bibułą obłożyliśmy lampy. Roboty było huk, lecz nikt się nie lenił. Podniecenie dodawało nam chęci, sił. Par miało być tyle, ilu nas w bursie mieszkało. To też spoza bursy zaprosiliśmy tylko same koleżanki. Zjawiły się wszystkie zaproszone. Poza nią. Myślałem, że się może spóźni. Zabawa się zaczęła, patefon zagrał jakieś tango, wszyscy posklejali się w pary. A ja siadłem na krzesełku pod ścianą i czekałem z nadzieją, że może jeszcze w czasie tego tanga się zjawi. Bo gdybym nawet chciał zatańczyć, nie miałbym z kim. Zastanawiałem się, cóż jej takiego mogło wypaść, że nie przychodzi. W końcu wyszedłem na dwór i zacząłem iść w stronę, skąd powinna nadejść. Innej drogi do bursy nie było. Śnieg mi pod stopami skrzypiał, to też przystawałem, nasłuchując, czy to nie jej kroki się zbliżają. Zwłaszcza, że zimowe kroki dużo wcześniej słychać niż letnie. Cisza jej niesie już z oddali. Nie mam porównania zimowych z letnimi. Przy tym zima była ostra, mróz szczypał w uszy, w policzki. Niebo wyjaskrawione od gwiazd, jak przy takim mrozie. I księżyc jak lampa. Gdybym nie bał się odmrozić nóg, zdjąłbym buty i szedł w samych skarpetkach, aby nie uronić najcichszego jej kroku, kiedy dojdzie mnie w tej ciszy. Bo cisza była jak makiem posiał. Muzyka z bursy przestała już iść za mną, tak że omal słyszałem, jak się gwiazdy na niebie ocierają o siebie. Gdyż trudno sobie wyobrazić, jeśli się spojrzy w tę gęstwinę, żeby się nie ocierały. Nie czułem nawet, że przemarzłem do szpiku kości, gdy wróciłem. Nie wszystkie pary już tańczyły, kilkanaście dziewczyn siedziało na krzesełkach pod ścianami, a koledzy gdzieś się ulotnili. Pomyślałem, że pewnie zeszli do stołówki w podziemiach, bo przeszykowali sobie tam jakieś wina. Nie wypadało mi więc nie zatańczyć, gdy tyle opuszczonych dziewczyn siedziało. I poprosiłem jej najbliższą przyjaciółkę. A coś ty taki zimny, powiedziała, gdy wziąłem ją w ramiona. I wtedy dopiero zacząłem drżeć. Niech coś szybkiego nastawią. I rzuciła w stronę siedzących. Nastawcie bugi-ugi. Rozgrzałem się trochę i wtedy zapytałem ją, czy może wie, dlaczego nie przyszła. Powinna wiedzieć. Przyjaciółkami przecież są. Skutek był taki, że następnego tańca mi odmówiła. Poprosiłem drugą i to samo. Wręcz się obraziła, że z nią tańczę, a pytam o inną. No i jak tam zabawa? Spytał mnie, gdyśmy się po jakimś czasie znów spotkali. Po jakimś czasie to mogło być 2-3 lata i więcej. No, w bursie. Udała się? Ano, widzi pan, za późno się spotkaliśmy. Byłbym pana uprzedził, że nie przyjdzie. Cóż, nic na to nie poradzę. Musi pan to sam przeżyć, co ja mam już za sobą. Powiem panu tylko, że koleżanki i koleżankami, przyjaciółki przyjaciółkami, ale jak się z jedną tańczy, nie pyta się o inną. Przepraszam pana, ale śpieszy mi się. Syn czeka na mnie w kawiarni. Przywiózł mnie samochodem. Sam już nie siadam za kierownicą. Nie mam już tej pewności, co kiedyś. A musimy zwiedzić wystawę malarstwa w zamku. Obrazy tego miasta od zeszłego wieku. Podobno bogata kolekcja. Przy okazji może spotkam panią Zofię, dyrektora zamku. Niezwykle zasłużona osoba. Nie szczędziła czasu starań, aby przywrócić zamek należnej mu świetności. Być może zastanę i pana Jerzego. Prowadzi w zamku Muzeum Literatury. Dusza człowiek. Zawsze gotów przyjść z pomocą. No i koniecznie muszę zajść do pani Alicji. Zna pani jej pensjonat? Goszczą u niej często ludzie sztuki, nauki. Cóż, najwyżej będziemy wracali nocą. Jak pan widzi, jest jeszcze parę osób, które mnie wiążą z tym miastem. A pana zapewne tylko ona. Tak i ze mną kiedyś było. A dzisiaj zaszedłem tu jedynie z przyzwyczajenia. Trudno się z młodości tak całkiem wyzwolić. Młodość trzyma się pazurami w człowieku. Syn, wnuczek, a młodość jakby się we mnie odradzała. Wnuczek domyśla się pan cudo, jak każdy zresztą wnuczek. I pański będzie cudo. Niech pan się nie zarzeka. W młodości człowiek często się zarzeka, że tego nie, tamtego nie. Znamienne dla młodości. Ale życie pana wciągnie i nie będzie pana pytać o zdanie. Co z tego, że świat jest niepewny? Zawsze był niepewny. A ludzie się rodzili. Jakby na przekór wojną, rewolucją czy wzajemnym wyrzynaniom się. Będziemy mieli jeszcze niejedną wojnę, rewolucję i nie przestaną się wyrzynać, a będą się rodzili. Żegnam, bo syn się zapewne tam niecierpliwi. Obiecałem mu, że to chwilkę tylko potrwa. A, wie pan, że ten dom został sprzedany. Mój Boże, ile to lat temu, gdy idąc ścieżką przez sad, czasami kiwnęła mi ręką pośród gałęzi, albo już sprzed domu krzyknęła jeszcze — hej! Kupili go jacyś młodzi. Podobno mają związany z tym domem projekt kulturalny. Oby tacy stali się przyszłością tego miasta. Ale niech pan czeka, niech pan czeka, jeśli mimo wszystko nie stracił pan nadziei. Nie wiedziałem, wierzyć mu, nie wierzyć. Syn, wnuczek. Jakoś nieprawdziwie to brzmiało. Tym bardziej, że gdy chciałem go wziąć pod rękę, powiedziałem, odprowadzę pana. Wyszarpnął mi tę rękę i powiedział, nie, 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 dziękuję, dam sobie radę. Nie jest ze mną tak źle. Widzi pan, że chodzę bez laski. Dam sobie radę. Może chociaż do końca schodów. Nie, nie. Potem powie pan jeszcze kawałek, potem znów kawałek, potem o, do tej uliczki, do tej kamienicy, do tego drzewa, do tej ławeczki i nigdy się nie rozstaniemy. a byłby już czas. Mimo jego sprzeciwu poszedłem za nim. Po kilkunastu krokach obejrzał się i przyspieszył, ile mógł, jakby uciekając ode mnie. Niech pan nie idzie za mną, niech pan nie idzie, niech pan nie będzie okrutny. Syn by mi nie darował, gdyby mnie z panem zobaczył. I jakbym jemu pana przedstawił? Że pan kto? A może wyjść z kawiarni zaniepokojony, co się z ojcem dzieje, że tak długo nie wraca? Niech pan idzie i czeka. Może ona tęskni, aby ktoś na nią czekał. A kto oprócz pana mógłby jeszcze na nią czekać? Mnie już niewiele zostało. Mój czas już nie na lata się liczy. Może na miesiące, tygodnie lub dni. Dopiero po jego śmierci dotarło wreszcie do mnie, że mimo iż tyle razy czekałem na nią i nie przyszła, to nigdy już pewnie nie przyjdzie. Nie żył, więc po co by miała przychodzić? Do kogo? Potrzebne mi było zaświadczenie z liceum przy ponownym staraniu się o przyjęcie na studia i przy okazji zaszedłem do ucha igielnego. Pierwszy raz, odkąd spadł z tych schodów. Nie miałem żadnej nadziei, że ją spotkam. Nie wiem nawet, co mógłbym jej powiedzieć. Chciałem jedynie sprawdzić, jak się zachowa moja pamięć wobec tego, co tu się stało na tych schodach. Człowiek powinien się sprawdzać wobec dawnych zdarzeń, nawet wobec bardzo dawnych, tych sprzed jego życia. A kto wie, czy również nie wobec własnych wyobrażeń. Zwłaszcza, że to on mnie namówił, abym poszedł na historię. Wypadało więc przyjść tu i przynajmniej najcichszym szeptem powiedzieć, czy choćby pomyśleć: dziękuję panu. Przyszłość pokaże, czy dobrze, że pana posłuchałem. Nieraz mnie przekonywał, że historia to nie przeszłość. Jakkolwiek byłaby odległa, zawsze dzieje się teraz, za naszego życia, gdyż jedynie historia pomaga nam odnaleźć się na mapie czasu. Historia to nauka wszechnauk. Dzięki niej niejedno zrozumiałem ze swojego życia i w niejednym przypadku łatwiej mi będzie znieść dolegliwość jej ciśnienia. A właśnie odkąd pierwszy raz mnie nie przyjęto, a starałem się na etnografię, odczuwałem coraz bardziej to ciśnienie. Poza tym, jak długo mogłem mieszkać u ojca i matki? Człowiek musi kiedyś odnaleźć swoje życie, a im wcześniej, tym lepiej. Nie ma znów tak dużo czasu, żeby go marnować. Każdy dzień zmarnowany, to jakby o ten dzień człowiek skracał sobie życie. Na suszarni, czy nie marnowałem tych dni? Szedłem na pierwszą, drugą lub trzecią zmianę, a zawsze z poczuciem, że przecież nie dla suszarni się urodziłem. Owszem, zarabiałem, lecz przecież i nie dla zarobku człowiek się rodzi. Gdy jednak z odległości lat zastanawiam się, nie wiem, czy żyłem własnym życiem, czy może z własnego ciągle uciekałem. Były wakacje i matka wynajęła pokój przyjacielowi kuzyna jeszcze sprzed wojny, który po tylu latach postanowił przyjechać na urlop, gdzie przed wojną w ramach robót publicznych naprawiali wały po wielkiej powodzi. Nie chciała matka, ale kuzyn przyszedł z listem od niego i przeczytał matce ten list, w którym ten prosił, aby kuzyn wynajął mu jakiś pokój, gdyż chciałby przyjechać z żoną. A pewnie to już ostatnia okazja, aby po tylu latach mogli się wreszcie spotkać. Nie chciałby u kuzyna, bo ile pamięta, kuzyn ma tylko pokój z kuchnią i do pokoju przechodzi się przez kuchnię, a on chciałby z osobnym wejściem ze względu na żonę. Zapytywał, jak po tamtej powodzi wały się trzymają, bo przecież były jeszcze nieraz powodzie, czytał w gazetach, słuchał przez radio. Prawdę mówiąc, nie mam czasu na urlop, tak jestem zapracowany, ale żona mi głowę suszy, pojedźmy i pojedźmy. Chciałaby zobaczyć te wały, przejść się po nich. Gdy nieraz jej opowiadałem, że zostawiłem w tych wałach kawałek mojej młodości, a ile potu wylałem, zawsze się wzruszała. A któż ja wtedy byłem? Nikt. i bez nadziei, że coś się w tym moim życiu zmieni. A dzisiaj widzisz. Myślałem nawet, wybuchnie wojna, bo zaczęto wtedy już mówić o wojnie, to się pójdzie na wojnę i może się zginie. I tak byłoby najlepiej. Na wojnie nie byłem, chociaż zgłosiłem się na ochotnika. Spotkamy się, to ci opowiem, dlaczego mnie nie wzięli. Poszedłem za to do partyzantki, byłem 3 razy ranny, raz ciężko, ale jakoś się wlizałem. No i matka się wzruszyła i wynajęła im największy pokój z osobnym wejściem z korytarza w prawo.